Wieczór w Radiu Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka, kolejna godzina, to program Słowotok. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę o przyswajaniu języków. Będziemy także rozmawiać o językach płci. Gościem audycji będzie Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na początek programu Słowotok, króciutka muzyczna interluda, na którą serdecznie zapraszam.
Wieczór w Radiu Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka, audycja Słowotok. Kontynuujemy naszą rozmowę o przyswajaniu języków. Porozmawiamy także o językach płci. Studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest taki mit, może nie mit, może prawda, że ponoć w języku Eskimosów czy też Inuitów istnieje strasznie dużo słów na określenie śniegu.
To najpierw trzeba powiedzieć, w którym, bo tych języków to jest trochę, to znaczy tam, powiedzmy, to są całe rodziny językowe i innym językiem będą mówić Inuici w Grenlandii, troszkę innym Inuici w północnej Kanadzie, a jeszcze innym ci gdzieś tam, którzy sobie żyją tam gdzieś w bardzo, bardzo północnej Syberii, bo tam też docierali, więc chodzi o to, że te wszystkie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, ale druga sprawa, że to jest pewnego rodzaju mit. Dlatego, że tak naprawdę w naszym języku też jest wiele wyrazów na określenie śniegu. Nam się wydaje, że jest jeden śnieg, ale przecież mówimy, że jest na przykład plucha, że na przykład ten śnieg jak topnieje, to się
śnieg robi z deszczem.
Tak, że jest śnieg z deszczem. Mamy takie bardziej umowne tutaj słowa. Eskimosi mają na pewno tych słów na śnieg więcej, ale jeszcze jedna sprawa, że Eskimosi mają śnieg zgramatykalizowany. To znaczy, że tam tak naprawdę jest troszeczkę inna konstrukcja w ich języku, powiedzmy taka bardziej piętrowa, i można powiedzieć, że ten śnieg staje się tam czymś w rodzaju, według niektórych językoznawców, kategorii gramatycznej. Tak jak u nas jest rodzaj, tak tam jest śnieżność, czy może natężenie tego śniegu staje się tą kategorią gramatyczną, i dlatego badaczom czasami wydawało się na początku, że tych wyrazów na śnieg jest bardzo dużo, a to po prostu jest kategoria gramatyczna, więc tak naprawdę ta śnieżność staje się taka kategorialna. To nie wszystko, o ile wiem, języków dotyczy, natomiast faktem jest, że to jest troszeczkę też taki mit, to znaczy po pierwsze tych wyrazów na śnieg, jak mówię, nie ma aż tak dużo, jak ludzie sądzili, ale druga sprawa, że pamiętajmy, że kiedyś był taki spór dawno temu, czy język wpływa na nasze myślenie. To znaczy, czy to, że mamy na przykład więcej kategorii danej w języku, sprawia, że my dane osoby czy dane rzeczy inaczej postrzegamy niż ludzie posługujący się językami, w których tych kategorii nie ma. I to oczywiście można by powiedzieć, czy śniegu u Eskimosów jest dużo, bo Eskimosi mają dużo słów na określenie śniegu, czy dużo kategorii gramatycznych, w których ten śnieg się zaznacza, czy też śniegu jest tyle, więc ich język to odbija. No i powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie prawdziwa jest ta druga opcja. To znaczy, skoro śniegu jest dużo, to na ten śnieg trzeba było znaleźć słowa na określenie różnego rodzaju tutaj
sypkości,
tak. No i trzeba było te słowa, były na co dzień używane. Natomiast jak my sobie wyobrazimy na przykład specjalistów w ogóle w każdej dziedzinie, to przecież prawdopodobnie, nie wiem, informatyk na określenie różnego rodzaju zabiegów, które się robi z programami czy z komputerami, będzie miał na podoręczu znacznie więcej słów niż ja na przykład, no tak. To się tym nie interesuje. I teraz tak samo
profesor jest medycyny, tak. Prawdopodobnie będzie znał więcej słów niż elektryk.
Tak. Nie wiadomo, czy będzie znał.
Będzie znał całą masę innych.
Będzie znał całą masę innych słów, ale być może nie będzie znał tych niektórych słów, które zna elektryk. Więc chodzi o to, że język ma bardzo dużo słów, a my posługujemy się pewnymi grupami słów. Jest pewien taki bazowy, powiedzmy, takie jądro języka, którym posługują się wszyscy, ale oprócz tego język ma bardzo dużo słów, których my nie znamy. Dlatego na przykład bardzo często oglądamy różnego rodzaju milionerów, gdzie padają pytania, co znaczy dane słowo, i ludzie się zastanawiają. Dlaczego? Dlatego, że to słowo, chociaż występuje w języku polskim, jest spoza zakresu tych słów, które używają.
No właśnie, wspomniał pan o tym jądrze, które jest podobne. Gdybyśmy przeprowadzili taki eksperyment, myślę, że nie jest to łatwe, ale tak spróbujmy uprościć. Gdybyśmy wzięli wszystkie języki znane świata, takie, które są, że tak powiem, dobrze zdokumentowane i nałożyli je na siebie? Czy te jądra we wszystkich językach byłyby podobne? Czy są języki, które w ogóle pominęły jakąś kategorię? Oczywiście, tak jak mówię, mówimy o jądrze, a nie o tym, że gdzieś tam jest więcej śniegu, a gdzieś jest więcej słońca, więc jest więcej słów. Czy to jądro byłoby podobne we wszystkich językach, czy w większości języków, czy...
To jest tak, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by te języki przynajmniej pobieżnie znać. Znać je strukturę gramatyczną tych wszystkich języków i jak się orientuję, do tej pory to nie było takiego językoznawcy, który by absolutnie wszystkie języki świata znał. Czy nawet przedstawicieli różnych grup, wszystkich grup językowych, bo tych grup też jest bardzo dużo i naukowcy nie do końca się zgadzają, ile w ogóle jest grup językowych, albo ile jest języków.
Pytam, kiedyś udało mi się nabyć tam słownik, nie wiem, 1000 czy ileś słówek w 26 językach. No i oczywiście to bardzo łatwo wyglądało. Tam polski, angielski, niemiecki i 26 najpopularniejszych języków. No i tam dzień, noc, chleb i tak dalej. Wyglądało się, no... Zgadza się,
no tak? Nie. Chodzi o to, że oczywiście są pewne słowa, które generalnie nam się zgadzają. No jasne jest, że w większości języków występują słowa na określenie, znaczy właściwie we wszystkich znanych nam językach. Ja nie słyszałem o języku, w którym by nie było słów na określenie mamy, taty, słońca, księżyca i tak dalej. Chodzi tutaj bardziej o to, czy jaki jest duży zbiór tych słów. Była kiedyś taka, czy też ciągle jest to, bo żyje z tego, co wiem, ciągle, polska badaczka mieszkająca teraz w Australii, Wierzbicka, która robiła takie zestawienie. To znaczy ona sobie stwierdziła, że tak naprawdę istnieje ileś tam słów.
Anna Wierzbicka, tak?
Tak, tak. I ta liczba tych słów jest skończona i teraz każde słowo kolejne można definiować tym słowem. Czyli na przykład powiedzmy, że słowem takim pierwotnym jest słowo kobieta. Słowo matka będzie definiowane kobieta, która mnie urodziła, czyli tam po angielsku to można łatwiej pisać, bo tam się nie odmienia. To mnie to już nam tworzy nowe słowo, ale tutaj kobieta, która urodziła właśnie ja i tak dalej. Więc chodzi o to, że jasne jest, że taką metodą my jesteśmy w stanie opisywać niektóre słowa i słowa, moglibyśmy powiedzieć, dzielą się na takie, które my jesteśmy w stanie zdefiniować, i takie, które już w pewnym momencie dochodzimy do słów, które po prostu pokazujemy. To jest to słowo, bo tak naprawdę jak zdefiniować, no tutaj filozofowie się mogą sprzeczać, jak zdefiniować na przykład słowo być, prawda? Więc chodzi o to, że w pewnym momencie dochodzimy do takich słów, które są w pełni jakby zautomatyzowane, powiedzmy są po prostu i trudno je zdefiniować. Natomiast oprócz tego są słowa, które definiujemy i dlatego właśnie w ten sposób powstają słowniki. Aczkolwiek, znów, jeżeli chodzi o definicję, to pamiętajmy, że definicję możemy z grubsza podzielić na takie definicje opisowe, jak i na takie definicje, że po prostu pokazujemy. I teraz większość z nas uczy się języka nie na takiej zasadzie, że uczy się definicji stołu, tylko patrzy, rodzice mówią, to jest stół i my nabywamy mamy tę wiedzę, że to jest stół. Uczymy się kolejnego języka, to już wiemy, co jest stół po polsku. Otwieramy słownik i uczymy się nazwy stołu po francusku, angielsku czy w innych językach. I to jest już kwestia tego, że my zostaliśmy, nam to zostało pokazane. A są słowa, które my przyswajamy tylko i wyłącznie na zasadzie takiej definicji. To jest oczywiście wtedy znacznie trudniejsze, bo mechanizmy przyswajania języka to są takie dosyć specyficzne i bardziej jednak bazują na tym, że nam się coś pokaże albo że się osłuchamy z czymś, niż że przeczytamy definicję w słowniku.
Przeczytałem też wywiad dawno temu z pewnym może nie, nawet nie językoznawcą, tylko poliglotą, który dowodził, że swoją zdolność języków zawdzięcza temu, że miał międzynarodową rodzinę. Znaczy ojciec był tam powiedzmy Niemcem, mama francuską, dziadek Hiszpanem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on dorastając miał wrażenie, że każda z tych osób wypowiada się po prostu w pewien swój własny sposób. On nie miał koncepcji tego, że to są inne języki, tylko miał wrażenie, że tak naprawdę dziadek wypowiada się w pewien sposób i dla dziadka ten stół to jest słowo takie, a jak dziadek jest zły, to mówi tak, a babcia na przykład w tej samej sytuacji ma zupełnie inny. Czy to jest klucz do nauczenia się języku właśnie?
To jest klucz do nauczenia się tak zwanych pierwszych języków, czyli tych tego, co powiedzmy Anglicy nazywają native language, a Francuzi langue maternelle, to znaczy tego języka, którym będziemy się posługiwać już na co dzień, którym jakby natura wyposażyła nas w taki czysto, powiedzmy, techniczny mechanizm, że w pewnym wieku, jak wchodzimy w pewien okres, to zaczynamy automatycznie przyswajać język. To znaczy, jakie języki wokół nas się wtedy nie pojawią, to my automatycznie je przyswoimy. Jak się patrzy, jak dzieci uczą się języków, to okazuje się, że właśnie dzieci nie uczą się języków tak jak dorośli, to znaczy nie wkuwają słówek na pamięć, tylko dziecko słyszy jakiś wyraz i automatycznie zaczyna na przykład generować reguły gramatyczne. To jest ciekawe, że mamy... Amerykańscy badacze bardzo fajnie to od kiedyś właśnie zaobserwowali. W angielskim, jak wiemy, generalnie nie ma dużo odmian. I słowa na przykład takie jak, powiedzmy, go, są wyjątkami, ale dziecko najpierw uczyło się, że jest coś takiego jak go, iść. Potem uczyło się, że went, to znaczy, że gdzieś poszło i przyswajało to słowo. Ale później dziecko wchodziło w okres tworzenia reguł i nagle przestawało mówić went i zaczynało mówić goat, bo uczyło się, że jest taka reguła. Po czym znów dziecko wychodziło z tego okresu i zaczynało znów przyswajać to, że jednak to jest wyjątek i tutaj mówi się went. To jest bardzo ładnie opisane przez badaczy. Tak to mniej więcej wygląda w języku angielskim. U nas dzieci nie mają tak prosto, bo tych reguł jest bardzo dużo, ale jak widać, dzieci są w stanie bardzo szybko te reguły przyjmować, tylko po prostu jak patrzymy, dzieci często mylą, na przykład odmieniają jeszcze nie ten czasownik, czasowniki na przykład, nie wedle tych reguł, które my wiemy, że są prawidłowe dla tego czasownika, ale na przykład według innych, ale potem uczą się, że to jest właśnie ten czasownik, to jest ta reguła. Więc chodzi o to, że my mamy taki w pełni zautomatyzowany system przyswajania tego języka, ale on działa tylko w określonym czasie. To znaczy, że jeżeli na przykład, nie wiem, tam do kiedy to działa, to tak naprawdę nie wiadomo. Wiadomo, że tam między pierwszym rokiem, powiedzmy, a drugim dziecko wchodzi w ten okres przyswajania języka. Ale kiedy z niego wychodzi, to tak naprawdę badacze nie wiedzą i się do dzisiaj sprzeczają. To znaczy są takie koncepcje, że koło piątego, a niektórzy twierdzą, że koło dziesiątego roku życia. W każdym razie to wychodzenie nie jest tak nagłe, jak to wejście. Bo tak naprawdę jak dziecko zaczyna przyswajać język, to w całym otoczeniu nie widzisz. Nagle dziecko zaczyna mówić. I bardzo szybko zaczyna mówić. Natomiast kiedy mija okres krytyczny dla przyswojenia języka, to bardzo trudno stwierdzić. U niektórych dzieci wcześniej, u niektórych później. O co chodzi? Jeżeli minie okres krytyczny, to dziecko przestaje przyswajać języki, dlatego że to nie dotyczy tylko jednego języka, automatycznie. No i po jakimś czasie idzie to coraz bardziej opornie, a później już są dorośli, którzy po prostu muszą się w pocie czoła uczyć języków. I teraz chodzi o to, że badacze zbadali mózgi. I co się okazuje? Jak my przyswajamy ten język, kiedy jesteśmy dziećmi, tak automatycznie, to on się mieści w zupełnie innych partiach mózgu niż te języki, których uczymy się jako dorośli. Ba, są nawet takie koncepcje, że tak naprawdę centrum naszej wiedzy językowej to zajmują te języki, których nauczyliśmy się właśnie jako dzieci. To znaczy, jeżeli ktoś nauczył się 4 języków albo 6 języków, jak był małym dzieckiem, to one tam będą. To tam miejsca nie zabraknie. Ale co ciekawe, jak już to zostanie, powiedzmy, opowiedzielibyśmy, ten mózg się ukształtuje, czy te struktury stwardnieją, to następne języki to są gdzieś w kątach mózgu poupychane. Generalnie już nie jest to tak łatwo na przykład przyswajać słownictwo tych języków, czy na przykład odtwarzać reguły gramatyczne, bo one już nie są tam, powiedzmy, zautomatyzowane. My cały czas mamy takie poczucie wtedy, że to nie jest nasz język.
A co się dzieje, jeżeli te języka czy języków nauczymy się jako osoba dorosła? Czy będąc w wieku podeszłym zapominamy tych języków, a pamiętamy tylko ten naturalny, czy też zachowujemy do końca znajomość? Czy
mamy jakieś badania na ten temat? No to oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo starzy będziemy i na co będziemy chorować, bo oczywiście są przypadki choroby Alzheimera, gdzie ludzie zapominają także swój język natywny, to znaczy ten, z którym się wychowali. To wszystko zależy od uszkodzeń mózgu, czy tych, jak ktoś bardzo jest stary. Natomiast generalnie zasada jest taka, że jednak język składa się z pewnego rodzaju dwóch komponentów, powiedzielibyśmy. Komponentu umiejętnościowego i komponentu związanego z posiadaniem wiadomości. I komponent umiejętnościowy to nam przypomina na przykład jazdę na rowerze. mówienie jakimś językiem to jest troszeczkę tak jak jazda na rowerze z pewnej strony.
Nie zapominam.
Musimy posiadać pewną wiedzę, ale pewną wyćwiczoną technikę, jak mówić gramatyką danego języka. Jak się nią posługiwać. Ale druga sprawa, że potrzebujemy również wiadomości, czyli na przykład słów danego języka. No i co się okazuje? Ta wiedza proceduralna, czyli wiedza, jak coś zrobić, jest w mózgu, mieści się w zupełnie innych miejscach i znacznie trudniej ją utracić. To znaczy, możemy przez kilkadziesiąt nawet lat nie jeździć na rowerze, ale potem jak wejdziemy na rower, to sobie w ciągu, nie wiem, tam kilku minut albo kilku godzin jesteśmy w stanie przypomnieć, jak się na rowerze jeździ. A natomiast jeśli chodzi o wiedzę związaną z, no, powiedzmy ze śladami pamięciowymi, taką wiedzę, która jest związana z posiadaniem jakiejś informacji, a dokładniej z informacji, jak, co znaczy w danym języku, to oczywiście język nieużywany traci słowa. My mamy cały czas, możemy doskonale sobie radzić z gramatyką, ale na słowa
No właśnie, jak jest, że tak powiem, z okresem ważności, przydatności do spożycia. Jeżeli nauczymy się jakiegoś języka perfekt, znamy, oczywiście nie jest to nasz język pierwotny, tylko język nauczony, powiedzmy, w dorosłości. Znamy, mamy świetny zasób słów i tak dalej, i tak dalej. I nagle nie używamy, czy mniej używamy. Jak długo nam starcza taki język?
No to wszystko zależy. Po pierwsze, teraz w dobie internetu, to zacznijmy od tego, że trudno mi sobie wyobrazić, że jak ktoś zna jakiś język, to go nie używa, bo wiadomo, że nawet jak znamy jakiś język bardzo słabo, to i tak bardzo często, jak szukamy informacji, wchodzimy na jakieś strony i używamy, ale wyobraźmy sobie jednak takie sytuacje, no to one nie są zbyt rzadkie w sytuacjach, w których posługujemy się językami, które nie mają na przykład alfabetu, nie zostały nigdy spisane. Wbrew pozorom to nie są takie rzadkie sytuacje, nie wiem, na przykład język luksemburski jest tutaj przykładem, co prawda został całkiem jakiś czas temu już spisany, ma ten alfabet, nawet Wikipedia jest po luksembursku, ale większość użytkowników języka luksemburskiego, kiedy zaczyna pisać, to pisze po francusku albo po niemiecku, a najczęściej i w tym języku posługuje się dosyć dobrze w zależności od sytuacji, natomiast luksemburskim posługuje się w mowie. I teraz chodzi o to, że wtedy możemy sobie sprawdzić, na przykład jak bardzo ktoś przestaje, nie wiem, na przykład zapomina dany język, nie mówiąc przez kilkadziesiąt lat. No i okazuje się, że właśnie, no, nie ma takich, jeżeli to był język, który przyswoiliśmy jako taki, no, ten język natywny, to my go nie zapomnimy. My możemy zapomnieć pewne słowa i możemy stracić akcent. Tak jak Polonusi, którzy wracają po kilkudziesięciu latach, im się, powiedzmy, no język im się przystosował do języka angielskiego. To znaczy, zaczęli te sylaby, czy te dźwięki emitują takie jak w języku angielskim. Ale nie stracili ani wiedzy gramatycznej, ani nie stracili większości słów. Teraz, jeżeli
zastąpili niektóre słowa innymi słowami.
Tak. I tak samo, jeżeli chodzi o język taki, który nabyliśmy później, to wszystko zależy od tego, jak dobrze go nabyliśmy. Bo jeżeli się uczyliśmy nawet przez, nie wiem, tam ja osobiście uczyłem się przez chyba 4 lata w podstawówce języka rosyjskiego. I to było tak, że ten język rosyjski był nam tak, bo to były jeszcze ostatnie lata komunizmu, czy nawet już po tym przełomie, ale chodzi o to, że ten język był nam tak wtłaczany i wszyscy się jeżyli na ten rosyjski. I tak powiem szczerze, że dzisiaj jestem w stanie jakbym bardzo chciał, to jestem w stanie te bukwy odcyfrować i skojarzyć dane słowo z polskim słowem ewentualnie, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja tym językiem się posługuję w miarę dobrze.
Przecież to taki piękny język. No, teraz byłby jak znalazł.
Teraz byłby jak znalazł, ale powiedzmy, że teraz sam na siebie patrzę, że głupio zrobiłem, że wtedy generalnie...
Nie dałem się zrusyfikować.
Natomiast faktem jest, że wtedy dzieci zupełnie inaczej to odbierają. Pamiętajmy, że to, że dziecko automatycznie przyswaja język, to nie znaczy, że dziecko będzie chętnie przyswajać każdy język. Bo jednak sytuacja szkolna bardzo często w percepcji dziecka to się zupełnie różni od sytuacji domowej. W domu dziecko automatycznie przyswaja ten język, a w szkole to już musi. A jak musi, to wiadomo, że tutaj jak to w Polsce mówią, musi to na Rusi, żeby to już skojarzyć. Chodzi o to, że pewne takie działania wcale nie muszą nam pomóc przyswajać język. Jak ja teraz widzę na przykład, że są przedszkola z językiem angielskim No i teraz te dzieci uczą się języka angielskiego w tych przedszkolach i pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No to, to teraz pytanie, w jaki sposób te dzieci będą ten język angielski odbierać i jak będą uczone? Bo jeżeli będzie uczyła przedszkolanka, która będzie Polką i będzie posługiwała się czymś w rodzaju takiego Polish English, to oczywiście dziecko przyswoi, nie wiem, 15 zwrotów na krzyż, ale to nie będzie przyswojenie języka i nie przyswoi całego tego systemu, powiedzmy, samogłoskowego i spółgłoskowego języka angielskiego. Co innego, jeżeli tam będzie native speaker, który będzie do tych dzieci mówił. Wtedy dzieci będą tak, jak on powinien być chłonięty.
Czyli jeżeli chodzi o naukę najmłodszych, lepiej z native speakerem niż...
No tak, bo powiedzmy sobie szczerze, dziecko przyswaja ten język na takiej zasadzie, że najpierw przyswaja warstwę dźwiękową danego języka. Dawno temu już
imituje
były...
Imituje dźwięki.
Tak, były, nawet nie tyle imituje, zaczyna rozpoznawać. Otóż są takie znów koncepcje, bo jak to jest naprawdę, to tak naprawdę nikt nie wie, to badacze badają. I teraz są takie koncepcje, że dziecko zaraz po urodzeniu, jak się nam nagrywa, czym taki niemowlak mówi, to emituje z siebie dźwięki, wszystkie dźwięki, które występują we wszystkich językach na świecie. Tak nigdy tego nie zbadano, ale to tak się uważa. I teraz po jakimś czasie, jak dziecko gaworzy i tak dalej, to te ilość dźwięków, które z siebie wydobywa, maleje, ale też maleje ilość dźwięków, które jest w stanie rozpoznać. A jak się to sprawdza? Ano tak, że dziecko jest na przykład sadzane, no i tam się emituje jakąś literkę typu R i L, które są podobne, albo B i W. Pamiętajmy, że w wielu językach nie ma tej opozycji. L i R to jest ten sam dźwięk w japońskim, B i W w hiszpańskim, więc jakby tutaj mamy, możemy sobie pracować na tych różnych językach i się emituje te literki. Dziecko jest na przykład nagradzane przy literce R, no to się później, oczywiście warunkowaniem takim zwykłym, pawłowskim, zaczyna się ożywiać na literkę L na przykład, albo na literkę R. No i można w ten sposób nawet u bardzo małych dzieci badać, czy dzieci jeszcze rozróżniają dane dźwięki, czy nie. No i co się okazuje? Japońskie dzieci, świeżo po urodzeniu, czy tam jak tylko są w stanie być badane przez tych ciekawskich naukowców, to rozróżniają na przykład literkę L i R. Ale już dwumiesięczne dzieci japońskie nie rozróżniają literki L i R. Dlaczego? Bo nie słyszą wokół siebie, więc zanika u nich zdolność do różnicowania tych dwóch dźwięków, bo japoński nie różnicuje. Więc jakby w tym momencie zanika też u dziecka. Tak samo jak my. My mamy, powiedzmy, w różnych koncepcjach mamy, powiedzmy, te sześć podstawowych samogłosek w języku polskim. No i dwie nosowe, albo w niektórych koncepcjach trzy nosowe, bo nie wiadomo, jak to aum w wyrazie włączać, liczyć, bo w końcu występuje i ludzie używają tego, prawda? Więc chodzi o to, że jak my mamy te zgłoski, my je rozróżniamy, czyli powiedzmy, że już jest ich dziewięć, to pojawia się pytanie, czy my jesteśmy w stanie rozróżniać inne dźwięki. Ci, którzy uczyli się na przykład francuskiego albo angielskiego, ale w większym stopniu francuskiego, to wiedzą, jaki to jest na początku pot i łzy. Uczenie się, szczególnie jeśli się już w wieku dojrzałym do tego człowiek zabrał, uczenie się tych wszystkich rodzajów E francuskiego. Bo dla nas to jest wszystko jedno E, a oni tam różnicują te różne E. Ale tak samo różnego rodzaju, nawet w angielskim jest więcej samogłosek niż w języku polskim i Polacy też nie do końca słyszą te różnice. Więc w tym momencie pojawia się znów pytanie, czy te różnice kiedykolwiek by słyszeli. Prawdopodobnie jako niemowlaki słyszeliby te różnice, tylko potem ona się rozpłynęła, bo nie było tej opatrzności w języku polskim.
No tak, to bardzo ciekawe, czyli im wcześniej, tym lepiej. Od 0 do 2 miesięcy najlepszy okres, żeby opanować wszystkie języki.
Tak, najlepiej po prostu, jeżeli planujemy to dziecko uczyć na przykład angielskiego, no to tutaj niemowlaka po prostu sadzać przy...
Oddajemy do francusko-angielskiego przedszkola.
Przy filmach francuskich, angielskich, nie on to słyszy, bo przynajmniej się wyrobi mu ucho na te dźwięki tych języków, pamiętajmy. Zresztą te języki wcale dla nas nie są takie jakieś bardzo, bardzo trudne. Pamiętajmy, że są na przykład takie języki bardziej egzotyczne dla nas. Nie wiem, jak ktoś przysłuchiwał się... taki przykład. W Polsce mieszka bardzo dużo Wietnamczyków. Pewnie wielu z nas słyszy czasami, na przykład jak Wietnamczycy ze sobą rozmawiają. No to tutaj, gdyby nam ktoś powiedział, że gdybyśmy chcieli część tych dźwięków w ogóle z siebie wydobyć, to okazuje się, że właściwie byśmy nie mogli. Tak samo jak dźwięki języka arabskiego.
Przecież, lub gruzińskiego.
No, gruzińskiego na tyle nie znam. Natomiast dźwięki języka arabskiego tutaj, no są niektóre tak gardłowe, że po prostu nasze gardło nieprzystosowane, no w ogóle nie jest w stanie sobie z pewnymi dźwiękami poradzić. I tak samo nasze ci i opozycja tego do szyi czy i tak dalej, no to jest coś, czego też niewprawne gardło, nie wiem, na przykład Hiszpana, no nie przeskoczy. Szy czy okej. Okay. Ale na przykład dla Hiszpana nasza opozycja czy i ci jest jakaś zupełnie niezrozumiała, bo on ma jedno ci, tak jak w muchas gracias, i jemu się nie mieści w głowie, że można to podzielić na ci i na czy i jeszcze będzie opozycja tutaj i ta opozycja będzie nam robiła znaczenie.
Proponuję króciutką muzyczną interludę, po której wrócimy do rozmowy. W studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Wieczór w Radiu Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka, audycja Słowotok, studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. A kto się szybciej uczy języków, kobiety czy mężczyźni? Czy...
To jest tak, że generalnie badania na ten temat są, ale takich badań, no to nie są zbyt popularne badania, bo na większości na przykład uniwersytetów teraz w Ameryce to raczej na różnice międzypłciowe nie dostanie się grantu, czy też ze względu właśnie na polityczną poprawność. Tak samo jakby ktoś chciał badać różnice w inteligencji między czy to kobietami, czy mężczyznami, czy białymi, czarnymi, no to oczywiście są to pewnego rodzaju takie niepoprawne rzeczy politycznie, ale z grubsza wiemy, że kobiety jednak szybciej przyswajają języki wszelkie, dlatego że no powiedzmy kobiety mają i to już jest, to są stare koncepcje jeszcze wtedy, jak można było na takie rzeczy dostawać finansowanie, na przykład, że kobiety mają znacznie lepiej przeciętnie to nie znaczy, że nie ma mężczyzn, którzy mają lepiej niż przeciętna kobieta, chodzi o to, że przeciętnie kobiety mają lepiej rozwiniętą sferę werbalną. I to się oczywiście przekłada na to, że w powszechnym odczuciu na przykład kobiety więcej mówią, a to co wcale nie jest prawdą, zależy tylko o jakiej komunikacji mówimy jakby, ale tutaj przede wszystkim na przykład kobiety mają więcej słów na określenie większości rzeczy, które spotykają wokół siebie. Mężczyźni generalnie są w stanie tutaj, powiedzmy, satysfakcjonuje ich mniejsza ilość słów. Jak spojrzymy na przykład na kolory, no to okaże się, że kobieta ma znacznie więcej słów na określenie różnych kolorów niż przeciętny mężczyzna, no chyba, że jest malarzem na przykład, albo tutaj krytykiem sztuki i tak dalej. Więc jasne jest, że kobiety znów tutaj są takie koncepcje, że właśnie kobiety mają lepiej rozwiniętą na przykład tę strefę werbalną, strefę związaną z językiem, a mężczyźni lepiej rozwiniętą strefę tę, powiedzmy, taką związaną z operacjami w przestrzeni, czyli na przykład z różnego rodzaju rzucaniem, pchaniem i tak dalej. Więc to są już stare koncepcje. Nie są one do końca teraz badane, jeśli chodzi o język, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, jak to jest. W każdym razie generalnie można pokusić się o takie stwierdzenie, że kobiety lepiej radzą sobie z językami obcymi i także ze swoim językiem. Co choćby wystarczy zajrzeć do dziennika jakiejś klasy różnego rodzaju, czy na przykład sprawdzić w liceach, ile jest osób w klasach humanistycznych, jakie są proporcje płci, a jakie w klasach na przykład o bardziej ścisłym profilu. Okaże się, że jednak kobiety także wybierają te profile bardziej humanistyczne, profile związane ze słowem, z operacjami na słowach. No i też kwestia tego, że też o wiele częściej i lepiej przyswajają te słowa, i częściej i lepiej uczą się języków.
Czyli mamy tutaj także coś takiego jak język płci?
Język płci mamy też, ale to już jest zupełnie inna kategoria. To znaczy język płci to jest taki konstrukt, który nam mówi na przykład z jednej strony, jakich słów, o jakim nasileniu, o jakim nacechowaniu będą używały kobiety, a druga sprawa, że czasami język płci na przykład mówi nam, jakich kategorii gramatycznych używają, a jakich unikają przedstawiciele jakiejś płci. No i na przykład znów, to były takie badania nie tak dawno temu robione, gdzie zbadano na przykład, po polsku można powiedzieć, że będę coś robił, albo że będę coś robić, manifestując swoją płeć albo nie. Przecież mogę powiedzieć, będę robić, albo będę robił. A kobieta może powiedzieć będę robiła, albo będę robić. Mhm. I teraz kiedyś badano, która z płci jak mówi. No i to się okazało, że mężczyźni prawie nie używają formy będę robić w języku polskim. A kobiety, jak mogą, to unikają formy będę robiła i idą w będę robić. I to nie dlatego, i to oczywiście tutaj może być argument, że...
Czy zaraz będę się uczyła, dlatego, to że, będę się uczyć, tak?
Tak, że to jest dlatego, że to uczyć jest krótsze od uczyła, ale z różne inne studia gdzieś tam w innych językach pokazują, że nawet jak te formy są równe sobie, a jest taka oboczność, to kobiety wybierają taką tendencję, żeby tę płeć ukryć w tych swoich wypowiedziach. Ukryć, to tak badacze to interpretują. Oczywiście kto nie jest na poziomie świadomym, że teraz kobieta za każdym razem jak ma te formy, to sobie myśli, a to ja teraz ukryję językowo swoją płeć, bo ona tak naprawdę niczego nie ukrywa. Wiadomo, że jest kobietą, bo użyła formy będę uczyć. Jakby była mężczyzną, to by użyła formy będę się uczył na przykład. Prawda? Natomiast chodzi o to, że faktycznie są takie zjawiska. To akurat zbadano i to w języku polskim mniej więcej tak wygląda. To nie jest zjawisko masowe. To nie znaczy, że żadna kobieta w żadnym wypadku nie używa formy będę się uczyła, czy będę robiła. Mhm. Tylko, że po prostu pewna nadreprezentacja tutaj jest, że mężczyźni częściej będą wycofywać się w te formy, która nam rodzaj gramatyczny w jakiś sposób okazuje. Więc moglibyśmy powiedzieć, że tutaj ta kategoria, tutaj kłania się takie kategoryzowanie, że jednak rodzaj gramatyczny jest czymś, czym ludzie w zależności od tego, czy są rodzaju męskiego, czy żeńskiego, będą się odnosić albo nie. Bo teraz mężczyźni mają o wiele większą tendencję do tego, żeby ten swój rodzaj gramatyczny zaznaczać.
Mam znajomego, który, że tak powiem, oprócz żony ma jeszcze taką koleżankę, przyjaciółkę. Być może tych koleżanek, przyjaciółek jest więcej. I rozmawiając przez telefon, stara się, żeby z rozmów nigdy nie można było zinterpretować, z jaką płcią rozmawia. Oczywiście to jest tylko stosowane w bardzo takim konkretnym celu, ale tam co u ciebie, tak, to przejdzie, tak? Ale nie na przykład tam co wczoraj robiłaś, tylko co się wczoraj działo, zamiast co wczoraj robiłaś. No tutaj oczywiście mówimy o zabiegu celowym, mającym na celu ukrycie płci osoby dzwoniącej do niego. No właśnie, ale czy w jakiś inny sposób można to interpretować? Czy to jest taki...
Tutaj to jest tylko ukrycie, ale pamiętajmy, że my mamy taki język, który bez przerwy nam to narzuca, nam to mówienie w kategoriach płci. Przecież tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy w ogóle powiedzieć, na przykład użyć czasu przeszłego w pewnych kontekstach, nie mówiąc o płci. Przecież mogę powiedzieć zrobiłem albo robiłem. Albo zrobiłam, albo robiłam i nie ma tu, mogę jeszcze, ludzie się bawią, że zrobiłom, teoretycznie ta forma jest poprawna w języku polskim, tylko że nikt tak nie mówi, bo nikt nie jest z rodzaju nijakiego, kto by mówił normalnie, ale chodzi o to, że liczba tych użyć jest skończona, to znaczy, że w chwili, kiedy ja mówię o czasie przeszłym, kiedy mówię o mojej płci w czasie przeszłym, to ja muszę pokazać, jakie jestem płci. To jest zupełnie, powiedzmy, nie ma tutaj tak naprawdę żadnego gramatycznego sensu, powiedzielibyśmy w tym, bo przecież mój słuchacz, ktoś, kto ze mną rozmawia, i tak wie, jakie jestem płci. Nie muszę tego okazywać w każdym użyciu czasu przeszłego. Niemniej w języku polskim to się okazuje. I teraz Amerykanie czy Anglicy tego nie mają. I dla nich będzie to w jakiś sposób niezrozumiałe. Francuzi mają to, ale tylko do pewnego stopnia i najczęściej nie słyszy się tego w mowie, ale widać to czasami, jak zapiszemy, prawda? Więc chodzi o to, że znów tutaj jest ten problem, tak samo różnego rodzaju przymiotniki. No w języku polskim my mówiąc już musimy określić rodzaj gramatyczny tych wszystkich przedmiotów, o których mówimy. Czy to jest męskie, żeńskie, czy nijakie. I oczywiście tak samo coś, co nas bardzo wkurza, na przykład jak się uczymy niemieckiego. No przecież trzeba się nauczyć, że ta ławka jest takiego rodzaju, a to krzesło jest takiego rodzaju, a o co to? Lepiej, żeby wszystko było takie jak w angielskim, oprócz łodzi rodzaju nijakiego.
No tak, ale tam samochód jest kobietą na przykład, angielski.
No, możemy mówić, że w angielskim pewne rzeczy mają płeć.
Nie, to bardziej chodzi o nadawanie imion na przykład.
Kraje, czy na przykład właśnie statki i tak dalej, ale w angielskim możemy do tego wszystkiego
czy
użyć.
Nieszczęście.
Tak, możemy użyć it i nikt się o to nie pogniewa. Natomiast w tych językach, które mają ten zgramatykalizowany rodzaj, jeżeli my będziemy tutaj mówili o czymś, to już musimy o sobie określić. No tak naprawdę tutaj to jeszcze u nas nie ma takiego problemu, bo jeszcze jest ten rodzaj nijaki, ale tak, w takim francuskim czy hiszpańskim, no to jest tylko podział, trzeba wszystko określić. Męskie czy żeńskie. I teraz jak ktoś jeszcze próbuje się posługiwać językiem polskim, no to tutaj będzie miał bardzo dużo takich fałszywych przyjaciół, bo restauracja, czy kawa, czy herbata i we francuskim i hiszpańskim to będą rodzaju męskiego, mimo że brzmią bardzo podobnie, są męskie. I teraz ktoś, kto zaczyna w ten sposób tutaj wyciągać,
po polsku
bardzo podobnie brzmi, po polsku żeńskie, to tam na pewno też żeńskie, no to tutaj w tym momencie bardzo się przejedzie.
A jeszcze feministki polskie od pewnego czasu wprowadzają tak zwaną żeńską końcówkę.
Żeńska końcówka w języku polskim to jest, nawet nie jedna. Tylko że mamy mnóstwo żeńskich końcówek, bo mamy...
Czyli profesor...
Profesorka.
Tak.
Tak, ale...
Gościni.
Tak. I są żeńskie końcówki, które w jakiś sposób tutaj...
Czyli dobry wieczór, dobranoc.
No, chociażby. Ale pamiętajmy, że są końcówki, które nam niosą taką... są w jakiś sposób pejoratywne. Choćby dlatego, że ludzie wiedzą, że istnieje odpowiednik męski tej końcówki i on jest pejoratywny. Tak jest na przykład z tym profesor, profesorka. Bo wiemy, że istnieje profesorek. I ten profesorek to jest taki profesor, który jest pejoratywnie używany. No i teraz jak ktoś jest takim profesorkiem, to tamte. Ale od profesorki już nie można stworzyć... pejoratywnej formy. Więc ta profesorka jest zarówno, powiedzmy, żeńskim odpowiednikiem profesora, jak i żeńskim odpowiednikiem profesorka. Więc tutaj w tym momencie wiele kobiet podnosi, że taką sytuację, że właśnie przez tę końcówkę RK, to te nazwy na określenie żeńskich zawodów nie cieszą się wystarczającym prestiżem społecznym. I tak, na przykład dyrektorka to może być szkoły podstawowej, ale jak dyrektorka jest firmy, to ona już nie jest dyrektorka, tylko pani dyrektor. I tak samo jak była minister Jaruga Nowacka, to ona nie kazała się nazywać ministerką, chociaż to była jedyna forma, jaką powiedzmy byliby językoznawcy w stanie zaakceptować. Ewentualnie jeszcze mogła, jakby się uparła, wymagać, żeby ją nazywali ministrzyni, chociaż to już byłoby bardzo naciągane, ale nie, ona chciała ministra. Ale język polski nie przewiduje od słowa minister stworzenia formy ministra. Ta forma może być poprawna w takich językach właśnie jak na przykład hiszpański, gdzie jest profesor profesora, ale nie w języku polskim, gdzie jest po prostu minister i może być tylko ministerka od tego ministra. Tak samo ewentualnie ministrowa, ale ministrowa to wiadomo, że ten...
Żona
ministra, ale pamiętajmy, że w polskim języku wiele takich określeń na żony później stało się nazwami kategorii. To znaczy, tak jak był król, była królowa, czyli żona króla, ale później monarchini, na przykład Wielkie Brytanii, to też w naszym języku królowa. Nie żadna teoretycznie królica na przykład, tylko królowa. I chociaż...
Może tamta ministrzyca w takim razie.
Tak, ministrzyca, no jak mówię, to Yca też ma... To Yca w języku polskim, ta końcówka nam konotuje jeszcze gorsze treści niż...
Albo ministrzyga.
Tak. Tutaj jeszcze gorsze treści. Jest tylko jedna forma, która jest taka, nie nosi w sobie negatywnych treści, taka, to jest inni, władczyni, władca, władczyni. I teraz ta władczyni...
Ministrzyni.
Tak, ministrzyni, ewentualnie ochmistrzyni jest przecież, tylko że od ochmistrza, nie od ministra. Czy od ochmistra powiedzielibyśmy. Więc tutaj jest pewna taka doza, jest pewna taka, mamy pewien wybór, ale najczęściej ludzie marudzą, że teraz albo ten wybór wygląda dziwnie, tak jak byłoby ministrzyni, albo właśnie te słowa, to najbardziej poprawna, ta najbardziej poprawna forma po prostu się kojarzy. Ministerka. No nikt poważny nie będzie się zwracał do pani minister, pani ministerko.
Pani ministerko. A jeżeli z językowego punktu widzenia, czy właśnie ta żeńska końcówka, to czy powinniśmy się tego bać, czy raczej śmiało wchodzić w różnego rodzaju takie konstrukcje typu właśnie gościni i tak dalej?
Gościni to nie jest za bardzo poprawna forma. Tutaj są formy, co do których no, my nie wiemy za bardzo nawet jak stworzyć taką formę żeńską. Wyraz ksiądz na przykład. Przecież to są już kobiety księża. Nawet w Polsce była kilka lat temu wyświęcona kobieta na księdza w jakimś wyznaniu. I teraz pojawia się problem językowy. Można przecież, mamy słowo kapłanka ewentualnie, ale przecież kapłan to nie to samo co ksiądz. I teraz, no, czy stworzyć formę księżyna? Czy, no jest w całym tym, w całej hierarchii katolickiej tylko papież ma swoją, ma swój odpowiednik żeński.
Papieżyca,
który też nie brzmi za dobrze, no ale była kiedyś papieżyca, Joanna. Więc no, czy też była, czy no, w legendzie przynajmniej, więc chodzi o to, że ta forma istnieje, ale od wielu tych słów my nie mamy tej formy. I nie bardzo jest wola w ogóle gdziekolwiek, żeby tworzyć te formy. Wystarczy dodać to pani.
No właśnie, albo na przykład żigolek.
No tutaj to można...
Żigolarka?
Można powiedzieć, że tutaj to pewne inne określenia na kobietę mogą być odpowiednikami, ale to jakby tutaj powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju taki, no, nawet to i tak nie jest równowaga, bo tutaj na określenie kobiet, które w jakiś sposób tutaj no, prowadzą się, mamy znacznie więcej słów niż na określenie mężczyzny, więc jakby tutaj to jest bardzo często nawet wtedy dodajemy. To jest właśnie ciekawe, że bardzo często dodajemy wtedy formę męski, ewentualnie męska wtedy, czyli na przykład męska prostytutka. Tak naprawdę nie ma takiego określenia, trzeba dodać męska. Ale zobaczmy, że jednak pani dyrektor mamy z jednej strony, czyli wysoki status, to są wyrazy głównie męskie, dodajemy pani ewentualnie, a z drugiej strony niski status, na przykład sprzątacz, ewentualnie jest od sprzątaczki, ale pielęgniarz, czasami my mamy problem nawet z tym, że no, takie słowa jak pielęgniarz już właściwie mało gdzie się słyszy. Jest pielęgniarka i jak mężczyzna jest takim pielęgniarzem, to częściej się o nim mówi, że jest pielęgniarką, prawda? Albo na przykład sekretarz i sekretarka. Przecież sekretarz to jest pierwszy sekretarz. Na przykład sekretarka, no tam coś notuje sobie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, był gościem dzisiejszej audycji Słowotok. Zapraszam serdecznie na informacje Radio Tok FM. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję.
Wieczór w Radiu Tok FM.